Bracia, pozwólcie jeszcze, że poproszę was na chwileczkę o powstanie. Z tego względu, że musimy mieć cały czas świadomość, że poruszamy się w dwóch równoległych światach. Sami odczuwacie pewne rzeczy, które nie do końca rozumiecie, ale bardzo często byłem świadkiem w trakcie egzorcyzmu, jak diabeł tłumaczył, jak bardzo pracuje, żeby uniemożliwić przepływ łaski w tych trzech charyzmatach mesjańskich, nie? W uzdrawianiu chorych, w uwalnianiu od złych duchów i w posłudze w mocy Słowa Bożego. I mówi, co się dzieje, w jaki sposób dosłownie infekuje umysł ludzi, nie tylko ludzi, nas, księży, wszystkich, kiedy ktoś wychodzi czytać Słowo Boże, kiedy ktoś wychodzi mówić kazanie. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ jeśli chcesz, aby ludzie z martwych wstali przez 15 minut twojego kazania w niedzielę, to musisz sobie uświadomić, że stajesz do duchowej walki o tych ludzi, o ich umysły, nie? Jak poruszasz się w tych dwóch równoległych światach, to musisz zastosować broń, proroctwo, która ma moc burzenia warowni szatana. A to proroctwo jest wpierw jakby przygotowywane przez krew Jezusa Chrystusa. Więc pierwszą rzeczą, którą zawsze musimy robić przed kazaniem, to jest wprowadzić krew Jezusa na umysły tych, do których głosimy. Musimy związać demony. Najlepiej to robić przed mszą świętą. Może w trakcie Ewangelii, kiedy nie czytasz Ewangelii. Może krótko w swoim sercu, w czasie pójścia nawet na mszę świętą, nie? Żeby już oddać Matce Bożej tych wszystkich ludzi, zamknąć tych wszystkich ludzi w sercu Maryi, okryć je jej płaszczem. Potem sprowadzić krew Jezusa na umysły, serca i ciała ludzi. Wiecie, to jest zdumiewające. Słuchajcie, usiądźcie na chwilę, bo się rozgadałem. To jest zdumiewające, że doświadczenie egzorcyzmu pokazuje, że diabeł ma bardzo konkretną lokalizację w ciele człowieka. I to jest zdumiewające zawsze dla mnie, nie? Bardzo konkretną lokalizację w ciele człowieka. Rufus Pereira, o którym wam wspominałem, jeden z najwybitniejszych i najbardziej doświadczonych egzorcystów świata, on tylko spojrzał na kogoś i widział po ruchach rąk, po oczach, po sposobie zachowania się, mimiki twarzy, dokładnie wiedział, gdzie jest demon i jaki to jest demon. Mistrzem rozeznawania duchowego, nie? Wiedział wszystko, momentalnie. Lata praktyki i doświadczeń. I musimy wiedzieć o tym, że również nasze ciała są szczególnie atakowane przez demona w trakcie różnych akcji liturgicznych. W trakcie mszy świętej, w czasie naszej modlitwy. I to nie jest przypadek, nie? Że zaczyna nas wszystko boleć, albo coś tam boleć. Zaczynamy być senni, ociężali. Mamy wrażenie, aby nasze ciało ważyło 10 ton. Jeszcze przed chwilą moglibyśmy, wiecie, robić różne rzeczy tutaj, wiesz, podejść do telewizora, tu coś, wiesz, z kimś porozmawiać. Nagle masz iść na modlitwę, na adorację, na Eucharystię. I masz wrażenie, jakbyś po prostu ktoś cię przywalał z każdym krokiem coraz bardziej, nie? Ojcowie pustyni mówili w tym momencie o ataku ducha acedii, nie? Ducha południa. Ducha ociężałości psychicznej, fizycznej i duchowej. I musimy sobie zdawać z tego sprawę, nie? Że wchodząc do kościoła, wchodząc do kaplicy, za chwilę rozpoczynając wejście w Bożą obecność, ja muszę stoczyć duchową walkę. Nie tylko o siebie, nie? Ale też o tych, do których głoszę. Dlatego zachęcam was do tego, bracia, abyście krótko w swoim sercu zawsze, nie? Wiązali, macie moc rozkazywać, wiązać wcześniej, rozkazywać demonom, żeby odeszły z przestrzeni, do której głosicie. Nie? Czyli wpierw oddać Matce Bożej wszystkich tych, do których głosicie, ukryć ich w sercu Maryi, żeby ona osłoniła nas swoim płaszczem. Ile razy w czasie egzorcyzmu diabeł mówił, że pod jej płaszczem jest mój koniec, nie? I bał się, żeby egzorcysta nie powiedział właśnie tej formuły, żeby Maryjo okrył nas swoim płaszczem, bo się zawsze wydzierał, pod jej płaszczem jest mój koniec, nie? Więc to jest bardzo ważne na początku głoszenia, czy na początku Eucharystii. Potem zanurzenie we krwi Pana Jezusa umysłu, serca i ducha człowieka. To się po prostu swoimi słowami mówi, nie? To nie trzeba jakichś form modlitewnych. Następnie, jak już Ty i całe zgromadzenie liturgiczne jest zanurzone we krwi Jezusa? Mówisz w imieniu Jezusa, nie? W swoim sercu. Związuje i nakazuje, aby odeszły z tej przestrzeni duchowej duchy zwątpienia i niewiary. Jeśli chcesz, aby Twoje słowo trafiało prosto w serce słuchaczy i wzbudzało wiarę, to musisz złamać pierw ducha zwątpienia i niewiary u słuchaczy. Więc duch zwątpienia i niewiary, buntu i nieposłuszeństwa. Ile razy tak jest, nie? Że dosłownie wyczuwasz, głosisz do ludzi i wyczuwasz, że są zbuntowani przeciwko temu, co słyszą. Że nie chcą Cię słuchać, mają bunt w sercu. Nie? Opór. O złamanie ducha zatwardziałości serca. O złamanie ducha głuchego i niemego, który nie pozwala, aby dobra nowina dotarła do umysłu i serca ludzi, do których głosisz, nie? Duchy nieczyste, duchy zwodnicze, duchy kłamliwe. Duchy pychy umysłu. Dumy zarozumiałości. Poprosić Kościół oczyszczający się w czystu, dusze czyśćcowe, szczególnie zmarłych z rodziny tych, którzy są w Kościele, aby wstawiali się w czasie Twojego ogłoszenia. Prosić cały Kościół zwycięski, nie? Świętych, błogosławionych. I wzywać Ducha Świętego. Wiecie, to są bardzo proste rzeczy. Ja wiem, że mówię o rzeczach oczywistych, które są dla każdego z Was jasne i może tutaj przypominam rzeczy, które wszyscy stosujecie, ale tak mi przyszło właśnie do głowy, kiedy modliłem się o tą konferencję, żeby jeszcze raz przypomnieć, nie? Jak ważne jest stanięcie w autorytecie Jezusa i złamanie wszelkiej ciemności, z którą ludzie przychodzą do Kościoła, nie? Nie tylko ze swoim aniołem, stróżem i aniołami, którzy chronią przestrzeń świątyni, ale też z demonami, z którymi ludzie przychodzą do Kościoła i siadają w ławkach. Nie? Jest bardzo ważne. Zobaczcie, Jezus najwięcej demonów wyrzucił w świątyni. Przeczytajcie Ewangelię. Najwięcej demonów wyrzucał w świątyniach. Bracia, powstańmy i pomodlimy się tak, dla przykładu. Powtarzajcie za mną tak. Maryjo, zamykam się w Twoim sercu. Okryj mnie swoim płaszczem. Uczy mnie niewidzialnym dla szatana. Jezus, staję pod Twoim krzyżem. I zanurzam się w Twojej krwi. Szczególnie w ranie Twojego serca. Sprowadzam Twoją krew. Na moje ciało, na mojego ducha i na moją duszę. Jezu, w Twoje święte imię i przez Twoją świętą krew związuję, łamię i nakazuję, aby odeszły ode mnie duchy zwątpienia i niewiary, buntu i nieposłuszeństwa, pychy, dumy i zarozumiałości, zatwardziałości serca, duchy głuche i nieme, duchy nieczyste i wszelkie inne duchy złe, które osobiście mnie atakują, abym nie słyszał dobrej nowiny i żebym się nie nawrócił. Aniołowie, stróżowie nasi, módlcie się za nami. Święty Michał Archaniele, stąp ze swoim wojskiem anielskim i oczyść atmosferę, w której będę głosił Słowo Boże. Dusze w czystu cierpiące, szczególnie z mojej rodziny, z rodziny tych, do których będę głosił. Módlcie się za nami. Wszyscy święci i święte nieba. Zwycięzcy Jezusa Chrystusa. Wstawiajcie się za mną i za nimi. Amen. Usiądźcie. Bracia, my jesteśmy ludźmi, którzy są powołani do intymności z Bogiem na modlitwie. Mówiliśmy o tym, jak bardzo ważne jest to, abyśmy precyzyjnie odwzorowywali życie Jezusa Chrystusa. Precyzyjnie, od początku, dokładnie tak jak On, nie? Począł się w Maryi, my też mamy żyć w niej, począć się w niej. Szczególnie moment naszego poczęcia jest tak ważny. Mówiłem wczoraj dlaczego. Święty Augustyn mówi o czymś bardzo ciekawym. Mówi o tym, że nasze życie jest praktycznie przez cały czas ukryte w Maryi. Pisze tak. Wszyscy przeznaczeni, by stać się na podobieństwo Syna Bożego, w tym świecie żyją zamknięci w łonie Maryi, gdzie przez tę dobrą matkę są strzeżeni, karmieni i wzrastają, dopóki nie zrodzi ich ona do chwały. Co to znaczy? To znaczy, że całe nasze życie, szczególnie kapłańskie życie, mamy spędzać w niej, mieszkać w niej. Pamiętacie, jak mówił Jan Paweł II, jak w świątyni, jak w życiodanej atmosferze, w której oddycham pokojem, radością i ciepłym raju, nie? To jest nasze miejsce. Musimy oddychać w niej. Mówiłem o tym, że jesteśmy zbudowani na wzór świątyni, że nasze ciała to są te zewnętrzne świątyni, kamień, mury. Wchodzimy do świątyni, siadamy w ławkach, to są nasze uczucia, nasze emocje. Wchodzimy do miejsca świętego świętych, w którym spotykamy się z tym, który jest Panem Panów i Królem Królów. I to miejsce jest w nas. Mistrzowie życia duchowego mówią, że to miejsce może być zlokalizowane nawet fizycznie, nie? I mówią o tym, że to jest nasze serce. Kiedy analizuje się stygmatyków, mistyków, kiedy się modlili, to nie bardzo często mówili o wizjach przeszytego serca, nie? Raną miłości. Mówi na przykład, że mają przebite serce na wylot. Nie? Albo mają 5 ran Jezusa, którymi zostało przebite ich serce. I wszyscy myśleli, że generalnie to są takie wizje, obrazowo pokazane to, co dzieje się, znaczy nie wiem, takiego zaangażowania całkowitego w modlitwę. Ale jak bardzo zdumiewające było to, że kiedy robiono sekcję zwłok niektórym stygmatykom, okazało się, że oni naprawdę mieli przebite serca. Nie? Mieli 5 ran na sercu. Z takimi ranami żyje się pół minuty. A oni żyli po kilkadziesiąt lat. Teresa z Avila, kiedy się modliła, musiała mieć taką specjalną miseczkę z zimną wodą, żeby przykładać sobie do serca, ponieważ było tak rozgrzane to serce w czasie modlitwy, że dosłownie paliło tutaj wszystko, nie? Żar miłości. To nie jest tylko symbol. To jest fizykalne odczucie, efekt żarliwości modlitwy. Wyobraźcie sobie, że lekarz, który uczestniczył w sekcji zwłok Teresy z Avila, przez 45 minut nie mógł wyjąć serca z niej, ponieważ ono było tak gorące, tak parowało. Nie mógł dotknąć tego serca. Więc te fenomeny fizyczne pokazują, że jest w nas miejsce przebywania świętego świętych. I to jest nasze serce. Dlatego kiedy wchodzimy w modlitwę albo kogoś uczymy modlitwy, to musimy mieć tą świadomość, żeby nie uczyć, że gdzieś tam coś w powietrzu słyszy, nie słyszy, gdzieś w galaktykę idą te nasze modlitwy, te słowa czy nie. Bardzo konkretnie do naszego serca. Koncentracja na naszym sercu. To stąd i w tym miejscu kontemplujemy Trójcę Świętą. Ojca i Syna i Ducha Świętego w nas. Zobaczcie, kiedy uświadomimy sobie ten fenomen, to zobaczymy, że ci, którzy mają problem na przykład z Maryją, dużo ludzi ma problem z Maryją. Myślą, że Maryja zasłania im Boga, nie? Zasłania im Chrystusa. Kiedy uświadomimy sobie, jak jesteśmy skonstruowani i jak zaprojektowani, zobaczymy, że nikt nikogo nie zasłania. My zostaliśmy zaprojektowani przez Boga, aby żyć w Maryi. Żyjemy w jej sercu, w jej łonie, w jej ramionach, pod jej płaszczem. Dla każdego ta metafora może być inna, bardziej bliska jego wrażliwości osobistej. A wewnątrz nas mieszka Trójca Święta, Ojciec, Syn i Duch Święty. My w Maryi, a w nas Trójca Święta. Czyli nikt nikogo nie zasłania. Kiedy wchodzisz z Maryją i w Maryi w kontemplację Ojca i Syna i Ducha Świętego w tobie, Maryja nikogo nie zasłania. Czyli żyjąc w Maryi 24h na dobę, w najpiękniejszy sposób z nią i w niej odkrywasz, kim jest Ojciec i Syn i Duch Święty w tobie. Nikt nie potrafi ci piękniej pokazać miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego jak ona. Ona jest pełna łaski. Nie? Pełna łaski. Kecharitomene. To jest jej imię. Kecharitomene. Pełna łaski. W związku z tym, jeśli ja żyję w niej 24h na dobę, przez wiarę, świadomość, powracanie myślą nieustannie do tego, to ja żyję nieustannie zanurzony w pełni łaski. Czyli nie ma takiej przestrzeni we mnie, która nie jest ogarnięta łaską. Rozumiesz? To jest niesamowite zrozumienie tego. Jeżeli chcesz być pełen łaski w każdej chwili dnia i nocy, to żyj w tej, która jest pełna łaski. Nieustannie, dzień i noc. Jeśli ona jest mistrzynią wiary, to żyjąc w niej wejdziesz na nowy poziom wiary, nie na zasadzie, że wierzę bardziej, że jest Bóg, tylko wiary na zasadzie zaufania w Jego nieprawdopodobną moc, która przez ciebie może uzdrawiać, uwalniać i wskrzeszać zmarłych. Duchowo, fizycznie. Wiecie, że tak naprawdę w Nowym Testamencie nie ma problemu niewysłuchanych modlitw. Jest tylko w liście świętego Jakuba powiedziane, że nie otrzymujecie, kiedy się modlicie, bo się źle modlicie. Ale generalnie nie ma podjętego tematu niewysłuchanych modlitw, który jest dla nas generalnie jednym z najważniejszych pytań do Boga. Dlaczego nie słucha naszych modlitw? Jest bardzo ciekawe. W Ewangelii świętego Łukasza jest taka sytuacja, w której przychodzi ojciec z synem, który jest opętany i prosi apostołów, żeby się nad nim pomodlili, nie? I uwolnili go od złego ducha. Apostołowie wcześniej, już w autorytecie Jezusa, rozeszli się po całej Galilei, uzdrawiali chorych, wypędzali złe duchy. Spotykali się ze 100% skutecznością swojej modlitwy. Nie jest powiedziane to, że wrócili do Jezusa i mówili: Jezu, jedni byli uzdrawiani, inni nie. Dlaczego? Nie? Albo nad jednymi się modliliśmy i działy się piękne znaki i cuda, a nad innymi nie. Dlaczego? Nie, oni przyszli pełni radości, nie? Że o co się modlą, otrzymują. To się dzieje. Szatan jak błyskawica spadał na ziemię, nie? W wyniku modlitwy apostołów. Więc pełni zapału, wiary, nie? Modlą się nad tym dzieckiem i nic. I nic. Przestają się modlić? I to jest ten moment, w którym jest wielu z nas. Przechodzimy przez różnego rodzaju trudne sytuacje, nie? Sytuacje cierpienia, bólu. Czy w twoim osobistym życiu, nie? Kapłańskim. Czy przecież tylu ludzi nas prosi o modlitwę. Tylu ludzi przychodzi z różnymi sytuacjami, żebyśmy wyrwali z mocy szatana, z mocy choroby, żebyśmy zniszczyli dzieła diabła, udręki, przez które oni przechodzą. I modlimy się. I kiedy w trakcie modlitwy okazuje się, lub tuż po niej, że nic się nie zadziało, zaczynamy układać teologię usprawiedliwienia zła. Czyli zaczynamy mówić tak: słuchaj, widocznie Bóg ma swój plan, nie? W tym wszystkim. Widocznie trzeba się po prostu zgodzić i zaakceptować, że taki jesteś, nie? Że będziesz z tym żył. Po prostu przyjmij to jako twoją słabość, nie? Której uwielbiaj Boga. Ten ojciec, jak zobaczył, że apostołowie nie wyrzucili złego ducha z jego syna, podszedł do Jezusa i mówi: Mistrzu, nauczycielu, przed chwilą twoi apostołowie modlili się nad moim synem i nic się nie stało. Czy możesz przyjść i uwolnić mojego syna od złego ducha? Jezus mówi: o plemię niewierne, nie? Jakże wam brak wiary. Przychodzi, rozkazuje, w jednym momencie dzieciak jest uwolniony, nie? I apostołowie, widząc to, biorą Jezusa na bok i mówią: dlaczego my tego nie mogliśmy zrobić? Co było nie tak? Nie użyliśmy tych słów, odpowiednich słów. Jezus mówi: ten rodzaj wyrzuca się modlitwą i postem. Wiecie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jesteśmy powołani do wzrastającej z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc wiary w te charyzmaty, które otrzymaliśmy jako kapłani. I oczywiście duch zwątpienia i niewiary będzie atakował przez pokazywanie tobie, że twoja modlitwa jest nieskuteczna. Modliłeś się i nic się nie stało. Zbyt łatwo i zbyt prosto niewysłuchaną tak zwaną modlitwę zamknęliśmy w teologii: widocznie Bóg tak chce. Widocznie taka jest Jego wola. Gdyby Bóg tak chciał, to ten syn nie zostałby uwolniony. Jezus jest doskonałą teologią. Jeśli chcesz zobaczyć, jaka jest wola Boża, patrz na Jezusa. Jezus jest doskonałą teologią. Od początku chciał uwolnić tego chłopaka od złego ducha. Problem nigdy w niewysłuchanych modlitwach nie leży po stronie Boga, tylko po naszej stronie. Albo braku wiary, albo słabej modlitwy, albo nie składamy ofiar. I dlatego jesteśmy nieskuteczni. A nie dlatego, że Bóg nie chciał kogoś uzdrowić, nie? Albo Bóg nie chciał kogoś uwolnić od złego ducha. Zawsze, kiedy stajemy do modlitwy, a jesteśmy do niej powołani jako księża, to jest nasze główne zadanie. Piotrek, nie śpi. Słuchaj, pamiętasz, co mówił Beniu, nie? 16. Do kapłanów. Powiedz księżom. Przypomnij to wydarzenie.
2006 rok. Pytanie do Benedykta. W czym nie może niektórych zasłać księdza? No i bardzo dużo odpowiedzi. W Eucharystii, w sakramencie pokuty, a praktycz popatrzył na nich nie. W swoim osobistym rozmyślaniu, w swojej medytacji. Nie może puścić kolegę, żeby za siebie zrobił rozmyślanie. Mówi sobie. Kolega dla ciebie może się oprawić, dla ciebie może być swoja, ale sam musisz prowadzić rozmyślanie.
Dziękuję. Nikt nas, kapłanów, nie zastąpi w modlitwie. Naprawdę. W twojej osobistej modlitwie nikt cię nie zastąpi. Jezus oczekiwany przez tyle tysięcy lat, nie? Przychodzi na świat i 30 lat żyje w ukryciu. W intymności z Ojcem. Potem będzie to mówił u Mateusza, prawda? Chcesz się modlić? Wejdź w ukrycie. Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie. Tam jest nasze miejsce, tam jest nasze powołanie. Tam kształtuje się nasza misja, tam kształtuje się nasza intymność, w ukryciu. W intymności z Ojcem. Potem, kiedy rozpoczyna publiczną działalność, wstaje przed świtem, żeby modlić się. Całe noce spędza na modlitwie. Ten, który jest nieustannie zjednoczony z Ojcem, pokazuje nam, co jest naszym kapłańskim powołaniem. Nieustanna modlitwa. Nieustanne wchodzenie w ukrycie, aby przeżywać intymność z Ojcem. Stąd bierze się dopiero skuteczność naszych osobistych modlitw. Stąd bierze się skuteczność posługiwania charyzmatami kapłańskimi. Z intymności z Ojcem. Nie z ilości zbudowanych kościołów i położonych nowych dachówek na kościele i odrestaurowanych obrazów i wymalowanych ścian w kościele. Nie z tego bierze się nasza skuteczność kapłańska, tylko z intymności z Ojcem w ukryciu. I wiecie, że to jest najtrudniejsza walka do stoczenia w naszym kapłańskim życiu. Walka o modlitwę. I wszystko w nas będzie od tej modlitwy nas odciągać. Nawet pobożne rzeczy, nie? Muszę załatwić to, czy tamto, nie? Dla kościoła, remonty, to, tu, tamto. I wieczorem wpadasz do pokoju, 21, brewiarz jest zmówiony, różaniec odklepany, zmęczony na maksa. No załatwiłeś tą fundację, tą firmę, przyjadą ci coś tam zrobić w kościele, no. Ale gdzie ty byłeś dzisiaj w intymności z Ojcem? Gdzie było twoje ukrycie? Co z tego, że tą firmę udało ci się załatwić? Co z tego, że będziesz miał nową posadzkę w kościele? Jak ludzie nie będą mieli nowych dusz, które przez twoją modlitwę odświeżyłeś mocą Ducha Świętego? Co z tego? Wiem, drodzy, że to nie jest łatwe głoszenie. Ale chcę wam powiedzieć, że te nowe ewangelizacje wszystkie, one nic nie dadzą, jak my nie zewangelizujemy kapłani naszego kapłańskiego serca. Ludzie do nas przychodzą, chcąc kapłana i kapłaństwo, a nie nowych obrazów czy nowej posadzki w kościele. Chcesz, żeby tłumy chodziły za tobą jak za Jezusem? Zacznij robić kapłańską robotę, a nie tą robotę, którą też inni mogą zrobić. Ludzie mogą cię pozałatwiać, fajne firmy porobić, fajne rzeczy w kościele. Nie musisz ty nad wszystkim pracować, kontrolować i wszystko ty sam robić. Nie musisz. Jeśli widzisz, że w twoim harmonogramie kapłańskim kolejny dzień bez głębokiej modlitwy, kolejny dzień bez ukrycia. To naprawdę zrób rewolucję w swoim kapłańskim życiu. Idź w miejsce ukrycia i powiedz: tato, co się dzieje? Nie mam intymności z tobą. Wszystko mnie denerwuje. Nic mi nie idzie. Jestem taki pusty wewnątrz. Wychodzę do kolejnego kazania i tak naprawdę nic nie mogę powiedzieć. Świeżego. Dynamicznego, życiowego. Żyję tylko tym, co kiedyś przeczytałem. Na okrągło powtarzam te same kazania, tylko troszkę innymi słowami. Wychodzę do ludzi, już wiedzą, co będę mówił. Ojcze, co się dzieje? Pomóż mi. Tata ci pomoże, naprawdę. Bo on tak nieskończenie bardziej tęskni za intymnością z tobą, niż ty w życiu byś tak nie tęsknił za tym. On ci pomoże. Czasami zrobi rewolucję taką, że będziesz myślał, że diabeł wszedł w twoje życie i ci wszystko powywracał. Nie. To tata zrobił porządek. Bo wielokrotnie będzie tak, że Bóg dopuści anioła niszczyciela do twojego kapłańskiego życia. I doprowadzi do sytuacji takich, że będziesz musiał zacząć do niego wołać. Z całego serca, ze wszystkich sił i z całej duszy. O Jego miłosierdzie, o Jego pomoc, o Jego ratunek. I wyjdziesz poza odczytanie brewiarza, będziesz wpadał do zakrystii, do kościoła, do swojej kaplicy i krzyczał: Boże, co się dzieje? Pomóż mi! Wiecie, ja jestem zdumiony za każdym razem, kiedy to patrzę na swoim kapłańskim życiu, nie? Jak o coś się modlę, i widzę, że mi brakuje autentyczności w tej modlitwie, nie? Zaangażowania serca. Jest tylko słowa. Wszystkie modlitwy, mówię to teraz naprawdę bardzo konkretnie, wszystkie modlitwy, które zostały wysłuchane przez Boga, kiedy modliłem się, to były modlitwy w których nie patrzyłem na formę, na treść, po prostu w emocjach wykrzyczałem mu wszystko. Wypakałem mu wszystko w kaplicy, nie? Waliłem pięścią, mówi, zrób coś, bo już nie mogę po prostu. Zrób coś. I zawsze byłem wysłuchiwany. On kocha autentyczność naszą. Nie klepanie formułek. On chce twojego serca. On chce prawdziwości w relacji. I bardzo często będzie nas doprowadzał do takiego momentu, w którym w końcu zaczniemy żyć na modlitwie. Nie? On tak tego pragnie. Jesteśmy powołani do modlitwy, bracia. Do modlitwy, która wstrząsa piekłem. Do modlitwy tak pełnej wiary, że wszyscy inni już przestają się modlić, a ty modlisz się dalej. Wpatrzony tylko w jeden cel. Nie patrzysz na to, jak bardzo dostajesz w trakcie tej modlitwy. Jesteś tylko wpatrzony w jeden cel. Wiecie, ja przez całe swoje życie trenowałem w schronie sztuki walki. To była autentyczna i absolutna pasja mojego życia. Trenowałem często po 3 razy dziennie. Często 4 trening w nocy. Byłem trenowany przez Azjatów. Bardzo mocno wszedłem w to wszystko. To była naprawdę pasja mojego życia. I chcę wam teraz pokazać pewne rzeczy, jeśli chodzi o ciekawe powiązania, analogie pomiędzy fizyczną walką a walką duchową. Na przykład, pierwszą rzeczą, którą cały czas w kontekście mentalności uczono mnie, to to, że muszę zaakceptować ból. Że nie ma możliwości, żeby wygrać walkę z dobrym przeciwnikiem, jeśli ja skoncentruję się na tym, że będzie mnie bolało. Jeśli ja wychodzę do walki, już się boję, że dostanę, w ogóle nie wychodzę do walki. Walka będzie przegrana. Kiedy ja staję na przykład kogoś, kto jest dobry, to muszę po prostu w swojej głowie, nie, zaakceptować każdy rodzaj bólu. Będzie bolało. Co, nie mogę zwracać uwagi na ból, mam tylko jedno w głowie. Muszę wygrać, nie? Muszę wygrać tą walkę. Cel, zwycięstwo. Muszę zaakceptować ból po prostu jako coś normalnego w trakcie walki, nie? Normalnego. I dopiero wtedy zaczynasz walczyć, realizować strategię, taktykę w walce. Polegało to często na tym, że po prostu utwardzaliśmy się nawzajem, nie? Zaciskałeś ze wszystkich możliwych sił twoje mięśnie, ludzie podchodzili, zaczęli ci bić, nie? Głowa, wszystko, walili cię, kopali, po prostu dostawałeś na maksa, nie? Bolało bardzo. Ale uczyłeś się po prostu akceptować ten ból, nie? Nie panikować. Cały w siniakach. Kiedy już za następnym razem miało być to utwardzanie na kolejnym treningu, a ty cały w siniakach jesteś z ostatniego treningu, mówisz, Boże, kurka, po co ja w ogóle przyszedłem na trening? Ale nie, muszę to pokonać, nie? Stawałeś i znowu krzyczałeś z bólu, nie? Bo cię kopali, po prostu lali z całej siły. Ale trzeba było to wytrzymać. Nie? Całe napięcie. Całego ciała. I tak często wygląda też duchowa walka, nie? Że naprawdę walczysz, łamiesz demony, przezwyciężasz tą uciężałość, wstajesz w nocy, łamiesz swoje lenistwo, nie? Po prostu walczysz, już się kompletnie nie chce, boli. Wchodzisz w walkę, a tu się rozwala, nie wiem, rada parafialna. Wchodzisz w walkę o czyjąś duszę, a tu ci nagle mama umiera. Zaczynasz o kogoś walczyć, a tu się okazuje, że biskup zaczyna cię niszczyć, jechać cokolwiek, o byle co. I mówisz, co jest? Bardzo dobrze jest. To znaczy, że twoja modlitwa jest skuteczna. To znaczy, że diabeł zaczyna niszczyć wszystkich tych, których kochasz wokoło. Zaczyna ci niszczyć wszystkie twoje plany, wszystkie te piękne zamierzenia, które były, po to, żeby cię zniechęcić do walki na modlitwie. Przestań się modlić, bo cię zniszczę. Przestań się modlić, bo uderzę w twoich najbliższych. Przestań się modlić, bo zadam ci taki ból, że zobaczysz. Diabeł jest zawsze duchem zemsty. Zawsze. Uwielbia się mścić. Ale jeśli ty nie masz zwycięstwa tylko przed oczami, skoncentrujesz się na bólu i cierpieniu, które jest wokół ciebie, będziesz się wycofywał. Powiesz, nie, nie jestem w stanie zapłacić tej ceny. Wycofuję się z tej walki. Wolę być normalnym, zwykłym księżulkiem, funkcjonować kancelarno, sakramentalnie, pójść na mszę świętą, do konfesjonału, kancelaria, katecheza, samochodzik, wolny czas, nie ma mnie. To, co zrobiłem, jest zrobione. Nic mnie więcej nie obchodzi, nie? Nie jesteś przeciwnikiem dla diabła, uwierz mi. Kiedyś ksiądz Michał Olszewski, egzorcysta, opowiadał, jak w trakcie mszy świętej niedzielnej, nie? Była manifestacja demoniczna i potem, kiedy modlił się nad tą osobą pętaną, to diabeł powiedział, że na tej mszy świętej tylko 3 osoby były takie, których się bał, nie? Reszta mówi, pionki, nie są dla mnie żadnymi przeciwnikami. Na całą mszę świętą, nie? Kilkaset osób w niedzielę na mszy świętej, ja mówię, tylko 3 się bałem. Tylko 3 autentycznie się modliło, nie? Reszta stójkowi. I możemy tak funkcjonować, nie? Jesteśmy wojownikami Jezusa Chrystusa, możemy być po prostu żadnym przeciwnikiem dla diabła. Zaczynamy być przeciwnikami dla Niego, jeśli wchodzimy w autentyczną modlitwę i zaczynamy walczyć o duszę. Naprawdę walczyć o duszę. I chcę powiedzieć na sam koniec, że to utwardzanie był tylko krokiem kolejnym do sytuacji, w której w trakcie stresu, bólu i cierpienia wchodziło się w stan relaksacji. Bo wtedy dopiero można było w mistrzowski sposób realizować wszystko, co było zamierzone w głowie w trakcie walki. W napięciu jeszcze było dużo koncentracji na tym, żeby nie bolało. Ale w momencie, w którym masz utwardzone ciało, naprawdę, kiedy ludzie ci uderzali i już nie czułeś bólu, nie? Bo tak można ciało utwardzić, rzeczywiście, że się nie czuje bólu, to wtedy na tym zrelaksowanym ciele możesz realizować wszystko w trakcie walki. Nie? Jesteś zrelaksowany. W życiu duchowym chcę wam powiedzieć, że jest jedno narzędzie, które Bóg ci daje, które jest absolutnie priorytetowe w walce duchowej. Tym narzędziem jest Boży pokój. Święty Paweł o to się modli, nie? Mówi, niech Bóg pokoju zetrze szatana pod twoimi stopami. Bóg pokoju. Pierwszy dar Ducha Świętego. Pokój serca. Jedną z najpiękniejszych scenerii pokoju serca w trakcie walki duchowej jest Psalm 23. Kiedy psalmista pisze, nie? O Bogu, który przygotowuje kolację na oczach twoich wrogów. Nie? Stół dla mnie zastawiasz na oczach moich wrogów. Wyobraź sobie, nie wiem, przez co przechodzisz teraz, nie? Może masz jakąś sytuację, która ciebie wykańcza. To ciebie straszliwie stresuje, nie? Niszczy. Boisz się czegoś. Nie wiem, co to jest. Ale masz wrażenie, że jesteś w środku wojny, w środku diabelskiego ataku, który ci może po prostu zniszczyć, nie? Co to jest? To wiesz dobrze. Ale wejście na poziom relaksu w walce duchowej, czyli wejście na taki poziom walki duchowej, w której On wygrywa walki, nie ty, jest efektem zanurzenia się w Boży pokój. Zrób sobie taką medytację. To jest piękny pokój. W objęciach Matki Bożej. Bardzo mi się to podoba. Zrób sobie taką medytację, może dzisiejszego wieczoru, nie? Zobacz, przez co przechodzisz? Kto lub co cię atakuje? Kto lub co chce cię niszczyć? I w swoim sercu, w środku tej wojny, zobacz Ojca i Syna i Ducha Świętego, dla którego jesteś umiłowanym kapłanem, dla którego jesteś oczkiem w głowie, Cała Trójca jest skoncentrowana na Tobie. Naprawdę tak jest. I Matka Boża przygotowuje piękną kolację, nie? Dla Ciebie, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Na oczach Twoich wrogów. To jest piękny obraz modlitwy w pokoju serca. Kiedy przychodzisz, zasiadasz do kolacji, rozmawiasz z Ojcem, rozmawiasz z Synem, rozmawiasz z Duchem Świętym. Maria jest przy Tobie. Krząta się w kuchni, przynosi co chwila nowe potrawy. Nie? I słyszy tylko jedno, nie? Kocham Ciebie. Nic się nie bój. Wszystko dobrze się skończy. Jestem Twoim Bogiem. Bogiem wszechmogącym, a nie trochę mogącym. Uwielbiaj mnie, kochaj mnie, pozwól, abym mógł Ciebie kochać, tak jak tego pragnę, i niczego się nie bój. Wszystko dobrze się skończy.